Rewolucja nie będzie pokazywana w telewizji, głosił wiersz Gila Scott Herona, hymn zmian społecznych Ameryki i na świecie w latach 60. A co gdyby była? Czy przekaz stojący w alternatywie do umiłowania kapitału ma szansę dotrzeć głównymi kanałami w kapitalistycznym świecie do potencjalnych odbiorców? Wszak rozglądając się dookoła, takich lewicowych przekazów, postrzeganych wręcz za wywrotowe, jest coraz więcej. Ale czy taki przekaz ma szansę być jakkolwiek wiarygodny? Wszak kapitalizm w swojej bezwzględności jest w stanie zarabiać olbrzymie pieniądze na swojej własnej krytyce. Ale czy Barbie Grety Gerwig jest tym samym, co koszulki z Che Guevarą szyte w kambodżańskich sweatshopach? To pytania pospoły filozoficzne, pozbawione jednoznacznych odpowiedzi, ale może część z tych odpowiedzi będzie można znaleźć w najnowszym dziele Bootsa Rileygo w jego 7-odcinkowym serialu I'm a Virgo, czyli Jestem Panną, który miał niedawno premierę na Amazon Prime. I nie, ta ironia nie jest w nim zagubiona. To jest Coś Obejrzanego i ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Przypadek I'm a Virgo, czyli serialu, który po polsku jest tłumaczony dość dosłownie jako Jestem Panną, to taki case, kiedy ja nie potrzebuję wiedzieć praktycznie nic, żeby od razu wskoczyć w ten serial, żeby z całą ogromną chęcią go zobaczyć. Wystarczyło mi tylko przypisane nazwisko Bootsa Rileygo jako reżysera i scenarzysty, pomysłodawcy tegoż właśnie krótkiego, bo tak naprawdę de facto 3-godzinnego serialu, bo na tyle te 7 odcinków się składa. Boots Riley to postać dość interesująca, jeśli chodzi o ten cały horyzont wszystkich różnych twórców, którzy w amerykańskim kinie się pojawiają, głównie dlatego, że ma na koncie tylko jeden film, a to jest jego druga produkcja, jest to serial. Boots Riley przez ostatnie 30 lat był wokalistą i frontmanem muzycznej grupy The Coup, gdzie nazwę można śmiało tłumaczyć jako pucz. Grupy zorientowanej wokół hip-hopu, funku, rocka i soulu, a to wszystko naładowane ostrym, punkowym, rewolucyjnym przekazem. Jak ostrym, debiutancka epka zatytułowana Kill My Landlord czy singiel 5 Million Ways to Kill a CEO powinny być dość dobrymi odpowiedziami. Boots Riley istniał w przestrzeni muzycznej, ale bardzo mocno undergroundowej. W momencie, kiedy w 2018 roku przebijał się do świata filmowego, był de facto nieznany, ale takim debiutem oczarował bardzo wielu. Film Sorry to Bother You, przepraszam, że przeszkadzam, to opowieść bardzo niezwykła. Opowieść, która zostaje w pamięci widza i wyróżnia się na tle innych, pozostałych produkcji, które też niejednokrotnie w sposób mniej lub bardziej otwarty serwują treści dość mocno osadzone w kontekście nierówności społecznych i walki z nimi właśnie. To absurdystyczny film komediowy z Lakeith Stanfieldem i Tessą Thompson w rolach głównych, trochę bazujący na własnych doświadczeniach Bootsa Rileygo, który w młodości z powodu sytuacji ekonomicznej został trochę przymuszony do pracy w call center. Tam, jako osoba czarnoskóra, nie miał zbyt łatwo aż do momentu, kiedy odkrył, że o wiele większy sukces odnosi wtedy, kiedy moduluje swój głos, udając białego człowieka. I o tym jest cały ten film, ale sposób, w jaki on został nakręcony, środki stylistyczne i środki wyrazu, które podkręcają taką bardzo kwaśną, taką wręcz bym powiedział surrealistyczną narrację osadzoną bardzo głęboko w kapitalistycznym świecie, to coś, co z widzem zostawało. Przy skromnym budżecie 3 milionów film zarobił 20 milionów i stał się piękną perełką niezależnego kina amerykańskiego drugiej dekady lat 2000. Pamiętam te porównania, które zestawiały Bootsa Rileygo wtedy do Spike'a Lee, ale trochę odnowionego swoim przekazem o te 20, 30, może nawet 40 lat. Teraz, oceniając filmografię Bootsa Rileygo złożoną właśnie z tych dwóch dzieł, ja bym bardziej go zestawiał z Davidem Lynchem, którego koszmary zorientowane są wokół późnego kapitalizmu, a może nawet, kto wie, Louisem Buñuelem urodzonym w generacji milenialsów czy zoomerów. Pomimo tak skromnego dorobku filmograficznego, Zielonego, myślę, że nie jest nadużyciem, aby mówić o Bootsie Rileym jako jednym z najbardziej oryginalnych twórców filmowych wywodzących się z amerykańskiej ziemi, wyłącznie dlatego, że przekaz, który próbuje i uskutecznia nie tylko w sferze filmowej, ale też muzycznej i artystycznej od wielu, wielu lat, jest spójny i tak odmienny od wszystkich innych pozostałych treści, które są obecnie nam serwowane. Zamknięcie w słowa tego, o czym jest serial I'm a Virgo, to nie jest łatwe zadanie. O wiele łatwiej byłoby powiedzieć, o czym on nie jest, bo porusza tak wiele różnych wątków i tematów, które wpadają w taką łatkę nacechowanych ideologicznie z lewej strony. Ale próbując zamknąć to w warstwie formalnej, no to chyba najłatwiej byłoby powiedzieć, że to jest całkiem proste coming of age story. Głównym bohaterem jest Cutie, 19-latek, który mieszka w Oakland w Kalifornii, w którym jest trochę odseparowany od życia społecznego, będąc trochę pod kontrolą swoich parasolkowych rodziców. Przez 19 lat życia jego kontakt ze światem zewnętrznym opierał się wyłącznie na kontakcie serwowanym przez popkulturę, zarówno ze strony telewizyjnej czy komiksowej. Gdy wreszcie wyswobodza się spod kontroli rodziców, za sprawą nowo poznanych kolegów i koleżanek zaczyna zaznawać życia, poznawać różne aspekty życia, które do tej pory były dla niego niedostępne, i odkrywa, że świat może nie jest tak piękny i wyidealizowany, jak do tej pory go postrzegał. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Cutie ma 4 metry wzrostu, 13 stóp, żeby być bardziej precyzyjnym, i paradoksalnie nie jest to aż tak istotny wątek, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Ale tak, ma 4 metry wzrostu, w związku z czym na tle wszystkich innych postaci jest gigantem, olbrzymem, no i z tego właśnie wynika ta parasolkowa ochrona ze strony jego, no, przysposobionych rodziców. To, że jest gigantem, to, że jest olbrzymem, po prostu czyni go odmiennym od reszty społeczeństwa, a wiadomo, że ci, którzy są inni i odmienni, przez społeczeństwo mogą być albo wykorzystywani, albo wyklęci. Ale ponieważ jest to dzieło Bootsa Rileego, który w teatrze absurdu czuje się jak ryba w wodzie, pozostali bohaterowie nie są tym wzrostem Cutiego jakoś mocno zrażeni. Zresztą, w tym świecie przedstawionym, bardzo podobnym do czasów nam współczesnych, ale trochę odmiennym, trochę wykręconym, nawet w jakichś aspektach można byłoby go zestawiać i porównywać z tym światem mocno wykręconym, pokazywanym w Idiokracji, takich osób troszkę bardziej utalentowanych, szczególnie i wybitnie odmiennych, znajdziemy wiele. Cutie zaprzyjaźnia się na przykład z Florą, która gigantem nie jest, ale zachowuje się bardzo, bardzo szybko. Tak, o wiele bardziej, o wiele bliżej jest jej do Flasha czy do Quicksilvera, znanych z uniwersum DC Comics czy Marvela, niż do rzeczywistej osoby na spektrum ADHD. Boots Riley wykorzystuje te motywy, te charakterystyczne toposy znane z opowieści związanych z kinem superbohaterów i pokazuje je w warunkach przyziemnych, trochę bardziej rzeczywistych. Trochę tak jak serial The Boys, który pokazywał marketingową, polityczno-społeczną stronę istnienia superbohaterów w rzeczywistym świecie. Tak tutaj obserwujemy, w jaki sposób osoby obdarzone szczególnymi zdolnościami mogłyby się odnaleźć w rzeczywistym świecie. No i osoba, która jest tak super szybka, że potrafi przeczytać całą książkę w mgnieniu oka, no pracuje na kasie w gastrosieciówce i tam wykorzystuje swoje talenty. Ale żeby nie było, w tym magicznym Oakland pokazywanym przez Bootsa Rileego jest jeden superbohater, który nazywa się dość ikonicznie, bo nazywa się The Hero, czyli bohater. No i nie powinno to absolutnie nikogo zdziwić, że po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, The Hero jest no po prostu jawnym faszystą, który bezmyślnie stoi na straży przestrzegania prawa w imię przestrzegania prawa. Wydaje mi się, że największym sukcesem Bootsa Rileego w tej warstwie formalnej w serialu I'm a Virgo jest to, że w tym stosunkowo krótkim czasie, bo jest to 7 odcinków, które łącznie składają się na 3 godziny, udało mu się zawrzeć tak wiele różnych problemów i motywów, bo znajdziemy tutaj wszystkie zagadnienia, które towarzyszą walce przeciwko nierównościom społecznych. Jest zagadnienie rasizmu i walki z nim, są eksmisje i bezdomność, jest problem lokalnego aktywizmu, wszechobecny konsumpcjonizm, prywatyzacja służby zdrowia, brutalność policji, seksualizacja marketingu, histeryzacja mediów, czy banalizacja kontentu rozrywkowego i wiele, wiele więcej. Ale żaden z tych wątków nie jest potraktowany po macoszemu. Nie mamy wrażenia, żeby zostały one tam wrzucone tylko po to, żeby odhaczyć jakąś kratkę i budować marketing wokół tak zwanej ideologii woke. Takich rzeczy tutaj w ogóle nie uświadczymy, za to co uświadczymy, to kawałek dobrej zabawy, ponieważ pomimo poruszania tak ciężkich tematów, wciąż jest to dość lekka, absurdystyczna komedia społeczna. Technicznie Ama Virgo ucieka kreatywnością w każdym aspekcie. Można byłoby tę historię opowiedzieć w sposób bardzo bezpośredni, w sposób bardzo dosłowny, jednak Boots Riley w wielu różnych momentach stawia sobie pytanie, a w jaki sposób można byłoby to pokazać inaczej? Co jeszcze można uczynić? W jaki sposób, po jakie jeszcze środki stylistyczne można sięgnąć? I niejednokrotnie można się złapać na takim myśleniu, nie no, już dziwnie, to się chyba nie stanie, ale nie, każda kolejna scena, każdy kolejny odcinek dowodzi nam do tego, jak bardzo się myliliśmy i naprawdę trudno jest przewidywać, co się za chwilę zdarzy. I to są duże rzeczy, począwszy od tego, żeby opowiedzieć historię o 19-letnim chłopcu, który ma 4 metry wzrostu, ale też mniejsze rzeczy, jak chociażby to, że w każdym odcinku plansza tytułowa po prostu pojawia się gdzieś tam jako jakiś napis w tle, który jest oczywiście w bardzo oryginalny sposób zaprezentowany, czy takie drobne elementy jak to, że egocentryczny multimiliarder, który przy okazji jest faszystowskim superbohaterem stojącym na straży prawa, jest tak dużym megalomaniakiem, że w sytuacji, gdyby miał podróżować pomiędzy piętrami w swoim własnym budynku, to nie, to on stoi w miejscu, a budynek rusza się w górę i w dół, dopasowując się do jego własnego widzimisię. Z mojej perspektywy, osoby, która poszukuje, pożąda bardzo mocno takich właśnie dziwacznych, ale oryginalnych, kreatywnych sposobów na rozwiązywanie różnych zagadnień, no to jest to prawdziwa gratka i parę odcinków po prostu oglądałem z rozdziawionymi ustami, nie spodziewając się takiego podejścia do sprawy. I są to też rzeczy, które są bardzo proste, ale też bardzo, bardzo skuteczne. No bo te różnice wzrostu, różnice wielkości pomiędzy osobą, która ma 4 metry wzrostu, a 1,80 m, bardzo łatwo byłoby załatwić za sprawą komputerowych efektów specjalnych. No ale przecież już Peter Jackson we Władcy Pierścieni, czy wiele innych produkcji wcześniej, udowadniały, że równie skuteczny rezultat można osiągnąć za pomocą dziwnych perspektyw, takiego manipulowania tym, co widzimy na ekranie, po to, żeby pewne rzeczy wydawały się większe, a inne wydawały się mniejsze. I tutaj to po prostu działa, to jest wyegzekwowane, no po prostu świetnie, bez jakiegokolwiek zarzutu. Aktorsko także ogląda się to z wielką przyjemnością. Jarrell Jerome, Mike Epps, Carmen Jogo czy Olivia Washington w obsadzie, no są wspaniali i świetnie dopasowani do swoich ról, ale też Walton Goggins, którego bardzo uwielbiam w roli tego antagonistycznego superbohatera, no sprawdza się świetnie. To jest, myślę, obok Madsa Mikkelsena najlepszy aktor, którego można zatrudnić w ciemno do roli jakiegokolwiek antagonisty i on się w tym odnajdzie. Do tego gościnne występy takich osób jak Elijah Wood, czy Danny Glover, czy Joel Edgerton, czy nawet Slavoj Žižek, który udziela głosu demonicznemu dziecku pokazywanemu w serialu animowanym wewnątrz tego serialu. I znowu, to jest gratka i rzeczy tak dziwne, tak nietypowe, że rozpisane na papierze, czy zaprezentowane w pitchu, nie spotkałyby się z aprobatą, jednak to, w jaki sposób Boots Riley tworzy z tego spójny obraz, jak najbardziej zasługuje na uznanie. Jeżeli trzymać się tego utrwalonego podziału, że myśleniowe nurty i ideologie odwołujące się do kapitalizmu, wolnego rynku, indywidualizmu i konserwatyzmu są prawicowe, są po tej prawej stronie, a te związane z kolektywizmem, społeczną równością i zmieniającą się ciągle progresywnością są lewicowe, no to przemysł filmowy zdecydowanie ukierunkowany jest po prawej stronie, chociaż zerka nieśmiało i czerpie inspirację z tego, co po lewej. Oczywiście kino jako dzieło sztuki, sztuki poszukującej nowych rozwiązań, aspirującej do inspirowania ludzi w wyprzedzaniu oczekiwań społecznych, będzie lewicowe. To jednak sama branża filmowa, szeroko pojęty mainstream, zdominowany box-officami, przeliczany na zarobione miliony, a wręcz miliardy, zorientowany na maksymalizację zysku, jest docna prawicowy. Ale patrząc na badania i nastroje społeczne, no to teraz lewicowość jest trendy, a Hollywood lubi sięgać po to, co jest trendy. No i tu docieramy do ściany, a raczej do areny zderzeń pomiędzy tym, co faktycznie wierne swoim poglądom, tym, co naprawdę chce pozostać z jakimś przekazem, a tym, co wykorzystuje po prostu nastroje społeczne po to, żeby zachować status quo, kapitalistyczny status quo. Ta dyskusja rozgorzewa, myślę, że co roku, tak konsekwentnie od ponad dekady, bo praktycznie co roku pojawia się jakieś dzieło, które pozornie przynajmniej stara się wywrócić ten stolik, czy też przełamać ustalone przez status quo tabu. W tym roku nie mam wątpliwości, że takim dziełem, które wywołuje największą część dyskusji na temat społecznych nierówności i pokazywania i wiarygodności przekazu, jest film Barbie w reżyserii Grety Gerwig. O tym w swojej recenzji jakoś mocno nie mówiłem, trochę się spodziewałem, że tak się stanie, że krytyka tego filmu będzie i z jednej, i z drugiej strony. O tej krytyce ze strony prawicowej w ujęciu amerykańskiej polityki alt-rightowej, republikańskiej, to nawet w to się nie chcę zagłębiać, bo to było oczywiste, że to się stanie, no ale też nie ma co wchodzić w dyskusję z ludźmi, którzy negują istnienie patriarchatu i uważają, że przecież wszystko jest dobrze i tak jak było 100 lat temu, 200 lat temu, tak być powinno, to w ogóle się mija z celem. To było wiadomo i do tych ludzi tego typu treści w ogóle nie mają szansy dotrzeć. Natomiast krytyka środowisk lewicowych w odniesieniu do tego filmu była o wiele ciekawsza do obserwowania, o wiele ciekawsza do czytania, ale też nie pozostawia zbyt wiele przestrzeni na wejście w jakąkolwiek dyskusję, bo spośród tego całego szeregu krytykujących argumentów, które lewa strona wysnuwała w stronę Barbie, no to najczęściej powielanym jest to, że przecież ten film nic nowego nie wnosi, przecież to wszystko już niby wiemy i tak naprawdę przecież to ten film nawet wychodzi tak całkiem pozytywnie, pokazuje jakieś takie dobre zakończenie, a przecież tam firma Mattel, wielka korporacja, naśmiewa się sama z siebie, więc to jest taka dopuszczalna krytyka, że feminizm w tym filmie nie jest dostatecznie feministyczny, jak powinien być, że problemy związane z nierównościami płciowymi zostały tam zinfantylizowane i pokazane bardzo zabawkowo, czego nikt by się nie spodziewał w filmie, który opowiada o zabawkach. I ta cała dyskusja w odniesieniu do Barbie, ona będzie oparta wyłącznie o to, z jakim zestawem oczekiwań i bagażem doświadczeń wchodzi widz, a nie z tym, co ten film tak naprawdę próbuje wyegzekwować. Jasne, że Barbie dla osoby, która jest dość mocno zaangażowana w walkę na rzecz niwelowania różnorodnych nierówności społecznych, nie będzie odkrywczym filmem i nie powie absolutnie nic nowego, ale wciąż pragnę przypomnieć i proponuję mieć to z tyłu głowy, że to docelowo jest film, który jest jednym wielkim product placementem, jest po prostu reklamą jednej kultowej zabawki i tylko dzięki determinacji Grety Gerwig wespół w zespół z Noah Baumbach udało się doprowadzić to pozornie skazane na porażkę dzieło do czegoś, co wywołuje społeczną dyskusję, do czegoś, co faktycznie może nie wsadza jakoś głęboko tego kija w mrowisko, ale jest początkiem do rozpoczęcia konwersacji. I fakt, że jest to film, który już zarobił ponad miliard dolarów z samych biletów, a kto wie ile jeszcze zarobi dzięki nakręcaniu i napędzaniu różnorodnego merchu spod znaku firmy Mattel, może rzutować na jego wiarygodność, na jakieś czyste intencje pokazania jakiejś historii czy zmiany myślenia. Ale ja podchodzę do tego trochę bardziej pragmatycznie i zwracam uwagę, że patrząc na wszystkie inne filmy, które przekraczały tą magiczną, psychologiczną barierę miliarda dolarów zysku, to poszukiwać w nim jakichkolwiek treści społecznych nie znajdziemy. No, Avatar nie jest filmem zaangażowanym społecznie jakkolwiek, tym bardziej Szybcy i Wściekli, czy The Dark Knight, czy tego typu inne produkcje. Jedyne, co bym powiedział w odpowiedzi na krytykę ze strony tych, którzy oczekiwali od Barbie coś więcej, to małe kroczki. Spodziewanie się tego, że Barbie wywoła rewolucję społeczną tak wielką jak rewolucję modową, która zdominowała te wakacje 2023 roku, jest całkiem naiwne, ale może być jakimś klockiem, a może i nawet kamieniem węgielnym, który zbuduje powolną ewolucję zmiany myślenia w społeczeństwie. I to raczej jest dobra rzecz. W przypadku Bootsa Rileygo i jego dzieł myślę, że hipokryzji czy wykorzystywania motywów lewicowych do gromadzenia kapitału nikt mu tego nie zarzuci. Oczywiście, no poważnym zarzutem jest to, że ten film ukazuje się na platformie Amazon Prime, a sama firma Amazon staje się niejako takim symbolem złowieszczej korporacji, która robi wszystko, żeby przede wszystkim napędzać szeroko pojęty konsumpcjonizm czy zwalczać prawa pracownicze na całym świecie. I jest jedna, może nawet dwie wzmianki, takie mrugnięcia okiem do widza, które sprawiają, że przynajmniej wiemy, że twórcy są świadomi tego możliwego dysonansu poznawczego, które te dwa różne światy mogą ze sobą wywoływać. Ale tak na dobrą sprawę, to chyba o to chodzi i to na swój sposób może swój przekaz wzmacniać. Dlatego, że to, co Boots Riley zarysowuje mocno, to wewnętrzną sprzeczność, którą ma kapitalizm, ale tak naprawdę każdy inny ustrój czy sposób myślenia będzie docierał do ściany, będzie docierał do wewnętrznych sprzeczności niemożliwych do uniknięcia, dlatego że coś takiego jak stuprocentowa czystość ideologiczna w prawdziwym świecie jest po prostu niemożliwa. To nie jest do końca tylko moja obserwacja. Sławoj Žižek w swoim ostatnim eseju, w którym zestawiał Barbie, Oppenheimera, Indiana Jonesa najnowszego, czy też właśnie Ama Virgo, pokazuje, że te cztery produkcje, które wymieniłem przed chwilą, one wszystkie czerpią z tej eskapistycznej funkcji kina, tej ucieczki w świat fantazji, tego, co dla wielu w kinie może być bardzo kuszące. Žižek wskazuje na to, że każdy z tych filmów opowiada o ucieczce od fantazji w świat rzeczywisty, poruszając tematy, które są problemami rzeczywistymi, z którymi ludzie jako społeczeństwo się mierzą cały czas. Pokazywanie tych rzeczy na ekranie jest nudne, a w przypadku Oppenheimera, filmu, który opowiada o wyjątkowo tragicznym zjawisku, wręcz niewiarygodnie zmieniającym oblicze świata zjawisku, patos, w który Nolan ma tendencję do wpadania, czyni tę opowieść trochę niewiarygodną, trochę karykaturalną wręcz i przypominam sobie od razu kilkanaście scen z Oppenheimera, które no po prostu są przegięte, są karykaturalne i obniżają w ten sposób przekaz, który chciałby Nolan zaoferować. Świat rzeczywisty jest pełen sprzeczności i zestawiając je ze sobą, można reagować na różne sposoby. Chyba najprzyjemniejszym sposobem jest obśmianie danej sytuacji, bo z humoru także może płynąć jakaś nauczka i wydaje mi się, że to jest przesłanie i to jest ten charakterystyczny sznyt, który dotychczasowej i przyszłej twórczości Bootsa Rileygo będzie mu towarzyszył.
Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire.
Szukając podsumowania, czy warto obejrzeć serial zatytułowany I'm a Virgo, czy też po polsku Jestem Panną, który ukazał się niedawno na platformie Amazon Prime? Uważam, że tak, dlatego że 7 odcinków, które zawierają się w 3 godziny, no to jest super okazja i trudno byłoby to nazwać stratą czasu, a w dodatku dostajemy bardzo fajną, ciekawą, angażującą opowieść, która zaskakuje widza na każdym kroku, która w dodatku niesie za sobą dość ciekawe przesłanie, z którym można się zgadzać bądź nie, ale nie można mu odmówić tego, że jest to dość nietypowe przesłanie, biorąc pod uwagę ogólny krajobraz, no powiedzmy, że kontentu medialnego, którym jesteśmy cały czas bombardowani, czy to w kinach, czy to na platformach dystrybucji cyfrowej. Jest to kawałek bardzo ładnego, oryginalnego obrazu, który w dodatku ma coś ciekawego do powiedzenia i wie, jakich środków stylistycznych używać, żeby to przekazać dalej. Ale oczywiście dla kogoś, kto ma całą biblioteczkę wypełnioną różnorodnymi traktatami filozoficznymi i opisami społeczeństwa, dla kogoś, kto kapitał Karola Marksa ma w małym palcu, no to nie będzie to nic odkrywczego, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy znam jakiekolwiek produkcje filmowe, czy telewizyjne, czy nawet książkowe, ale beletrystyczne, które by taką osobę czymkolwiek zaskoczyły. Po prostu myślę, że należy mierzyć siły na zamiary, mierzyć oczekiwania na oglądane rzeczy, a w przypadku takich produkcji jak I'm a Virgo, czy w zasadzie większości produkcji, im mniej oczekiwań, tym lepiej. Dlatego polecam serdecznie. Jestem Panną do obejrzenia na platformie Amazon Prime. Polecam to bardzo gorąco. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.